Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W społeczeństwie zapominającym o Bogu trzeba ukazywać Jego autentyczne oblicze, wskazał papież brazylijskim biskupom.
Watykański rzecznik zdementował medialne spekulacje na temat arcybiskupa Peca.
Ksiądz Zbigniew Stankiewicz został mianowany nowym arcybiskupem Rygi.
19 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Biskupom przybyłem z wizytą ad limina z Brazylii, papież mówił o powierzonej im funkcji nauczania, uświęcania i kierowania Kościołem. Spotkał się z ich kolejną grupą, tym razem z drugiego regionu wschodniego. Zachęcił, by śmiało nauczali prawdy, w którą ma się wierzyć i którą należy żyć, przedstawiając ją w autentycznej formie.
Pomagajcie wiernym powierzonym waszej piecze pasterskiej odkrywać radość wiary. Ufajcie łasce i umiejcie wzbudzać tę ufność wśród waszego ludu, aby wiara była zawsze strzeżona, broniona i przekazywana w swej czystości i nieskazitelności. Macie zadbać, by liturgia była naprawdę objawieniem tajemnicy, czyli wyrazem autentycznej natury Kościoła, który czynnie czci Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym. Ze wszystkich wymogów waszej posługi najważniejsza jest odpowiedzialność za sprawowanie Eucharystii, zapewnianie wiernym dostępu do stołu Pańskiego, zwłaszcza w niedzielę. Powierzona wam funkcja uświęcania wymaga ponadto, byście popierali i animowali modlitwę w mieście ludzkim, często niespokojnym, hałaśliwym i zapominającym o Bogu. Macie tworzyć miejsce i okazję do modlitwy, gdzie w ciszy, w słuchaniu się w głos Boga, modlitwie osobistej i wspólnotowej człowiek mógłby spotkać i żywo doświadczyć Jezusa Chrystusa, który objawia autentyczne oblicze Ojca.
Pełniąc funkcję prowadzenia ludu Bożego, wskazał papież, biskupi mają dbać o jedność wewnątrz wspólnot diecezjalnych oraz ich komunię wiary i miłości z następcą Piotra i z całym Kościołem. Dlatego winni stale wzbudzać u wiernych poczucie przynależności do Kościoła i radości z braterskiej wspólnoty.
Mówienie o rehabilitacji w przypadku arcybiskupa Juliusza Peca jest pozbawione podstaw, oświadczył watykański rzecznik. Ksiądz Federico Lombardi odniósł się w ten sposób do informacji prasowych o rzekomym zniesieniu wobec byłego metropolity poznańskiego restrykcji nałożonych nań w 2002 roku. Arcybiskup Pec zrezygnował wówczas z pełnionego urzędu w wyniku ujawnionego przez media skandalu z molestowaniem seksualnym seminarzystów. Oprócz przyjęcia dymisji, Stolica Apostolska zaleciła ograniczenie mu możliwości przewodniczenia publicznym nabożeństwom.
Doniesienia polskich mediów o rzekomym cofnięciu watykańskich restrykcji chętnie podchwyciły zagraniczne, zwłaszcza włoskie agencje i gazety, w niektórych przypadkach dopisując wręcz sprawie arcybiskupa Peca kategorię pedofilia. Jak wyjaśnił ksiądz Lombardi, słynny list kongregacji do spraw biskupów, na który powoływała się prasa, dotyczył sprawy jednostkowej. Jak czytamy, chodziło wyłącznie o ewentualne zezwolenie na przewodniczenie publicznym nabożeństwom, oczywiście po uprzedniej zgodzie ordynariusza, w kontekście zaproszenia otrzymanego przez arcybiskupa Peca od jednego z proboszczów. A zatem, jak zapewnił watykański rzecznik, zasady i restrykcje ustalone w 2002 roku i wciąż pozostające w mocy nie ulegną zmianie. Włoski jezuita zdementował także prasowe spekulacje na temat ewentualnej dymisji obecnego metropolity poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
Przedstawiciel łotewskiej Polonii będzie arcybiskupem Rygi. Ojciec Święty przyjął rezygnację z tej funkcji, złożoną ze względu na wiek, przez 79-letniego kardynała Janisa Pujaca. Na jego miejsce papież mianował 55-letniego księdza Zbigniewa Stankiewicza. Był on dotychczas ojcem duchownym ryskiego seminarium i dyrektorem działającego w stolicy Łotwy Wyższego Instytutu Nauk Religijnych.
Ksiądz Stankiewicz pochodzi z diecezji jełgawskiej w środkowej części Łotwy. Ukończył Politechnikę Ryską, a następnie pracował w tamtejszej stoczni i jednym z banków. Był także zastępcą prezesa Związku Polaków na Łotwie. W 1990 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i w 6 lat później został wyświęcony na kapłana dla archidiecezji ryskiej. Po okresie praktyki duszpasterskiej podjął na nowo studia, tym razem na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, które ukończył w 2008 roku doktoratem z teologii fundamentalnej, po czym powrócił na Łotwę. Arcybiskup nominat uważa, że tamtejszy kościół staje obecnie wobec wyzwania, jakim jest otwarcie na różne grupy łotewskiego społeczeństwa i nowy sposób obecności w przestrzeni publicznej. Znakiem tego jest nominacja na ryską stolicę arcybiskupią duchownego pochodzenia polskiego.
Jestem świadom moich korzeni i to mi mówi o tym, że kościół na Łotwie też się zmienia, że staje się coraz bardziej uniwersalny, ja bym powiedział, że ogarnia wszystkich mieszkających na Łotwie. W tym się przejawia katolickość kościoła, że to nie jest kościół tylko Łotyszów, ale wszystkich. To wyzwanie jest ogarnąć bardziej opieką duszpasterską wszystkie inne narodowości mieszkające na Łotwie. Mamy duże wyzwanie pracy w ogóle ze społeczeństwem, z elitami. I tu trzeba jakoś widocznie ustawić priorytety, znaleźć jakąś pomoc z zagranicy, mianowicie księży. No jakoś postarać się rozwinąć tę działkę współpracy z władzami i z elitami społeczeństwa na Łotwie. Wielu jest otwartych w tych środowiskach, ale te możliwości nie są wykorzystywane właśnie z powodu ich ograniczeń.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kardynał sekretarz stanu przesłał w imieniu Ojca Świętego telegram kondolencyjny w związku z katastrofalną powodzią na południu Francji, największą od 180 lat. Najbardziej poszkodowany jest departament Var, leżący między Marsylią i Niceą. W ubiegły wtorek w ciągu jednego dnia spadło tam tyle deszczu, ile zazwyczaj w ciągu pół roku. W wyniku kataklizmu życie straciło 25 osób. Kolejnych 13 uważa się za zaginione. Ojciec Święty zapewnia o modlitwie za zmarłych. Apeluje też o solidarność z poszkodowanymi.
Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej krytykuje opieszałość amerykańskich władz i koncernu BP w próbach powstrzymania wycieku ropy naftowej do Zatoki Meksykańskiej. Wydarzenie to uczy pokory i pokazuje, że konsekwencje nieostrożnego korzystania ze zdobyczy techniki mogą być katastrofalne, stwierdza ksiądz Federico Lombardi w swym cotygodniowym felietonie.
Najdziwniejsza w tym wszystkim jest bezradność i opieszałość jednego z największych i najlepiej wyposażonych koncernów wydobywczych, a także najpotężniejszego państwa na świecie. To wręcz niewiarygodne, że do tej pory nie udało im się powstrzymać tej katastrofy. A przecież nie mamy tu do czynienia z erupcją wulkanu, lecz stosunkowo niewielką dziurą w dnie morza. Mijają 2 miesiące, a naukowcy i technicy wciąż nie zatkali odwiertu. Pytanie, czy wydarzenie to nauczy nas ostrożności w używaniu zasobów ziemi? Z pewnością w systemie wydobywania ropy naftowej coś się zmieni, aby było ono bardziej bezpieczne. Ale czy nauczymy się również pokory? Technika czyni coraz większe postępy. Lecz jeśli w procesach technologicznych tak prostych, jak wydobycie ropy, technika okazuje się tak bezradna, jak poradzimy sobie, jeśli wymkną nam się spod kontroli procesy bardziej złożone, jak na przykład te, które związane są z energią jądrową czy z powstaniem życia?
Pomimo zapewnień rządu tymczasowego, sytuacja w Kirgizji wciąż jest napięta. Do Uzbekistanu uciekło 75 tysięcy Uzbeków. Niektórzy powracają do tego, co pozostało po ich domach. Z kolei Kirgizi boją się odwetu. Ludzie o polskim pochodzeniu marzą o wyjeździe do Polski. Na miejscu jest misjonarz z naszego kraju, ksiądz Krzysztof Korolczuk.
Dzisiaj na pozór był pierwszym dniem spokojnym. Jednak barykady strzegące dostępu do Machał, to jest do uzbeckich dzielnic, kamieni, ściętych drzew oraz różnego rodzaju metalu, nie zostały rozebrane. Kilka rodzin z małymi dziećmi, Uzbecy, Kirgizi, Rosjanie, nasi parafianie, które znalazły schronienie przy naszej malutkiej parafii, wróciły do domu. Pierwszy raz od zeszłego tygodnia można było zobaczyć nielicznych Uzbeków siedzących na zgliszczach swoich domów oraz małe grupki mężczyzn idących na piątkowy namaz. W rozmowie ze mną młody Uzbek powiedział, że nie można zapomnieć tej krzywdy. W mieście panuje niepokój. Niektórzy Kirgizi boją się odwetu. Sytuacja jest bardzo napięta. Chociaż władza tymczasowa zapewnia, że panuje nad sytuacją, że życie wróciło do normy. Działający bazar, otwarte nieliczne sklepy Kirgizów, które nie zostały spalone, sprząta się główne ulice. Pozostaje strach ludzi o następny dzień. o to, że jeszcze raz te same siły dadzą znać o sobie przed referendum na temat nowej konstytucji Kirgistanu. Z Dżalalabadu dla Radia Watykańskiego ksiądz Krzysztof Korolczuk, jezuita.
Znaczna większość niemieckich katolików uważa siebie za ludzi religijnych czy bardzo religijnych. Wynika z analizy przeprowadzonej przez Instytut Demoskopii Allensbach w Niemczech. Badania te przeprowadzone zostały już po raz czwarty w minionej dekadzie. Jak zauważyli socjolodzy, religijność niemieckich katolików nie oznacza jednak automatycznie identyfikacji z Kościołem.
Niemile widziane są przepisy, które dotyczą życia prywatnego, stwierdził Rüdiger Schulz z Instytutu Demoskopii Allensbach. Z badań wynika, że tylko 13% katolików popiera celibat księży i etykę seksualną Kościoła. Natomiast pożądany jest głos Kościoła w kwestiach społecznych i politycznych. Ponad 77% niemieckich katolików popiera zaangażowanie Kościoła na rzecz pokoju, sprawiedliwości i praw człowieka. Również bardzo ważne ich zdaniem jest prowadzenie przez Kościół katolicki takich placówek jak szkoły, przedszkola i szpitale. Z analizy wynika, że bardziej religijni są katolicy z terenów byłej NRD, aż 81% w stosunku do 70% zachodnich terenów Niemiec. Socjologowie widzą w tym jednak typowy czynnik silnej postawy diaspory, która jest absolutną mniejszością w postkomunistycznych landach. Na skalę krajową żyje tu bowiem tylko 4% katolików. Według najnowszych badań niemieccy katolicy zostali zdefiniowani jako przychylni Kościołowi. Instytut Demoskopii Allensbach nie zauważył jednak zapowiadanego przebudzenia religijnego, które miało nastąpić po wyborze Niemca na stolicę Piotrową. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Kościół na Filipinach nie ustaje w sprzeciwie wobec wprowadzenia do szkół przedmiotu wychowanie seksualne. Programem tamtejszego Ministerstwa Edukacji ma zostać objętych pilotażowo 80 szkół podstawowych i drugie tyle średnich. Jak poinformował przewodniczący Konferencji Episkopatu Filipin, biskupi zamierzają skonsultować się z prawnikami i doradcami na temat ewentualnego podważenia legalności decyzji władz oświatowych. Biskup Nereo Odichmar dodał, że odchodzący rząd wbrew ustaleniom nie konsultował swojej decyzji z Kościołem, który teraz zamierza jasno przedstawić swoje stanowisko.
Filipińskie Ministerstwo Edukacji ze swojej strony stara się zbagatelizować problem. Jego przedstawicielka zapewniła, że program wychowania seksualnego ma charakter ściśle naukowy i nie godzi w wartości chrześcijańskie, a te jego fragmenty, które kwestionuje Kościół, mogą zostać usunięte. Wyraziła też gotowość do spotkania się w najbliższym czasie z episkopatem.
Episkopat Australii z dużym niepokojem przyjął rządowe propozycje rozwiązań problemu nielegalnych emigrantów. Ponownie powraca się w nich bowiem do osławionego prawa Pacific Solution, realizowanego jeszcze 3 lata temu. Nakazywało ono ubiegać się o azyl jedynie na małych wyspach z dala od kontynentu australijskiego. Zgodnie z tym ustawodawstwem przesiedlano też emigrantów na małe wyspy Pacyfiku. Teraz zezwala się na pracę emigrantów, daje się im ochronę zdrowotną, ale nie zezwala na sprowadzanie rodzin.
Katolicy biskupi uznają te propozycje za zbyt restrykcyjne i nie do pogodzenia z godnością ludzką. Chodzi bowiem o osoby dotknięte wieloma traumami i bardzo doświadczone przez różne dramaty. Większość przybyszów dociera do Australii z krajów ogarniętych wojną, jak Afganistan czy Irak, oraz państw bardzo biednych, jak Chiny, Wietnam, Iran, Sri Lanka czy Birma. Biskupi przypominają też, że bogactwo i dobrobyt, którymi cieszy się Australia, w znacznym stopniu pochodzą z bardzo ciężkiej pracy emigrantów.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.